Dzień dobry, witam serdecznie w rozmowach o kosmosie. Dzisiejszym tematem naszej audycji są Polacy w kosmosie. I z wielką przyjemnością witam panią dr Aleksandrę Bukałę, dyrektor w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej Polskiej Agencji Kosmicznej, a jednocześnie absolwentkę SGH.
Dzień dobry. Dzień dobry.
I witam serdecznie panią profesor Elżbietę Marciszewską, pełnomocnik rektora SGH do spraw akademickiej sieci kosmicznej.
Dzień dobry Państwu. Cieszę się bardzo, że to już jest kolejne nasze spotkanie z cyklu rozmów o kosmosie.
Tematem naszego spotkania są Polacy w kosmosie. Liczba mnoga i to nieprzypadkowo, ponieważ w tym roku przewidywany jest udział polskiego astronauty doktora Sławosza Uznańskiego w misji na Narodowej Stacji Kosmicznej. Na temat misji kosmicznej drugiego Polaka w dziejach podboju kosmosu będziemy rozmawiać z panią dr Bukałą, która jest project managerem tego projektu, więc idealnie się składa, idealna okoliczność, żeby u najlepszego źródła dowiedzieć się, jak to będzie wyglądało.
Rzeczywiście planujemy lot pana doktora Uznańskiego. On się w tej chwili szkoli, jeszcze nie przeszedł wszystkich testów i egzaminów, także nie zostało to jego nazwisko potwierdzone tak zupełnie oficjalnie, natomiast rzeczywiście to najprawdopodobniej będzie on. Misja w tej chwili planowana jest na październik 2024 roku, także mamy bardzo mało czasu wbrew pozorom, ponieważ jeszcze pracy jest bardzo dużo i doktor Uznański się musi bardzo wiele nauczyć, ale nie chcemy też, żeby ten lot był wyłącznie lotem człowieka. Razem z nim poleci kilkanaście polskich eksperymentów, więc też musimy wykonawcom dać czas na przygotowanie tych eksperymentów z różnych dziedzin. No i też bardzo nam zależy na tym, żeby ta misja miała też taki oddźwięk szerszy społeczny, związany z popularyzacją tego, czym tak naprawdę dla nas jest sektor kosmiczny, oraz no, oczywiście naturalnie z edukacją.
Ta selekcja była bardzo rozbudowana. Czy może pani do słowa więcej powiedzieć, jak to się stało, że dr Uznański znalazł się na tej finalnej liście?
To jest tak, że no, jest każdy kraj, a w przypadku Europy konsorcjum krajów zrzeszonych w Europejskiej Agencji Kosmicznej ma swój tak zwany korpus astronautów. No, czas leci i tych astronautów sukcesywnie do tego korpusu wchodzą nowe pokolenia. I w roku 2022 Europejska Agencja Kosmiczna ogłosiła taki ogromny projekt odświeżenia właśnie tego korpusu poprzez otwartą rekrutację, gdzie te bariery wejścia, czyli minimalne warunki, które trzeba było spełnić, były dosyć takie luźne. Otrzymano ponad 22 tysiące zgłoszeń, z czego ponad 500 z Polski. I w wyniku tego wieloetapowego procesu rekrutacji, który trwał około roku, została wybrana finałowa szesnastka. No i wśród tej szesnastki było 6 astronautów tak zwanego korpusu podstawowego i 9 korpusu rezerwowego, w tym właśnie dr Uznański. Natomiast no, w tej chwili z racji tej decyzji o zwiększeniu polskiego zaangażowania w program eksploracji kosmosu, dr Uznański już nie jest astronautą rezerwowym, tylko tak zwanym astronautą projektowym.
Ale to nie będzie pierwszy lot Polaka w kosmos. Mamy doświadczenia z generałem Hermaszewskim. Czy może pani profesor przypomnieć, jak ta pierwsza misja wyglądała? Bo chciałbym porozmawiać o pewnych różnicach.
Ja ze względu na mój wiek, jak ona wyglądała, jakie były transmisje i jak rzeczywiście Polacy entuzjastycznie zareagowali na to, że mamy pierwszego Polaka w kosmosie. To było w 1978 roku. Mirosław Hermaszewski spędził w kosmosie wtedy 190 godzin, 8 dni to było, 26 razy okrążył Ziemię. I ten lot odbywał wspólnie z partnerem, z Klimiukiem, to był drugi astronauta. Połączył się ze stacją Salut 6, A więc można powiedzieć, że pewne elementy tego pierwszego loktu były podobne do tego, jak to ma dzisiaj przebiegać, że też nasz kosmonauta drugi będzie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i będzie tam dokonywał eksperymentów. Jeżeli chodzi o eksperymenty, to głównie w tamtych czasach, ponad 45 lat już temu, to dotyczyły one badań zachowań człowieka w stanie nieważkości, jak również były też to eksperymenty, które dotyczyły obserwacji zorzy polarnej. To takie ciekawe było w tamtych czasach. Myślę, że dzisiaj dobór tych eksperymentów, jak wiem, zdaje się, 62 były zgłoszone z polskiej strony, a więc bardzo dużo. W pierwszym etapie 18 było zakwalifikowanych. Ostatecznie chyba 12 będzie przedmiotem prac pana doktora Sławosza Uznańskiego w kosmosie. Tutaj właśnie mam takie pytanie do pani dyrektor. Na czym polega różnica między tamtą misją, a tą, która teraz będzie po 40 kilku latach?
Jesteśmy już ponad 40 lat po tym pierwszym locie. Może ja tutaj taką krótką wstawkę dam. Mianowicie niektórzy mówią kosmonauta, inni mówią astronauta. I jeszcze jest taikonauta, tak. Chodzi o to, że kosmonauta jest to człowiek, który leci w ramach rosyjskiego programu kosmicznego.
Natomiast
wcześniej radzieckiego. Natomiast astronautami nazywa się wszystkich pozostałych poza Chińczykami, którzy są taikonautami. Więc tutaj rzeczywiście troszeczkę jest tego rozgraniczenia takiego związanego z krajem, który decyduje się wysłać astronautę bądź kosmonautę bądź taikonautę. Więc Sławosz Uznański jest astronautą.
Sławosz kosmonauta będzie FOPA?
Będzie FOPA, ponieważ on nie leci w ramach rosyjskiego programu kosmicznego, chociaż Rosja jest członkiem konsorcjum Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. No, leci też na Międzynarodową Stację Kosmiczną, na ogromne laboratorium, największe w historii ludzkości laboratorium kosmiczne. I to umożliwia mu realizację dużo bardziej ambitnych działań, niż miał taką możliwość pan generał Hermaszewski. Bardzo nas cieszy to ogromne zainteresowanie polskich podmiotów. Myśmy zupełnie nie wiedzieli, czego się spodziewać w momencie, kiedy razem z Europejską Agencją Kosmiczną ogłaszaliśmy nabór na propozycję tych eksperymentów. W tej chwili dr Uznański będzie drugim astronautą.
Nie było takich założeń jakichś ramowych wstępnych? Taka otwartość, że można było zgłaszać wszystko?
Założenia ramowe były takie, jakie mamy ograniczenia na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. I tyle. Natomiast, oczywiście musiała być to firma czy instytucja naukowa polska, zarejestrowana i prowadząca działalność w Polsce, bo zależy nam na tym, żeby jednak tutaj w kraju te zdolności budować. Ale rzeczywiście ten nabór był bardzo szeroki, ponieważ dr Hermaszewski będzie drugim europejskim astronautą projektowym. Pierwszy już wylądował Szwed Magnus Wand z misją... Uznański. Ojej. Doktor Uznański będzie drugim europejskim, nie tylko polskim, drugim astronautą, ale też europejskim. Pierwszym był, teraz w styczniu była misja szwedzka Magnusa Wanta i tam Szwedzi też ogłosili swój nabór na eksperymenty.
Było dużo mniej tych zgłoszeń, prawda?
Ogłosiły się cztery podmioty.
Dwa wybrano.
Były w realizacji, dokładnie. Także tutaj ta liczba, w sumie nam się zgłosiło 66 podmiotów. Cztery odpadły z powodów formalnych. Po prostu dokumentacja była na tyle niekompletna, czy też nie spełniał podmiot kryteriów, że nie mogliśmy dalej procedować. 62 przeszło do oceny merytorycznej. Ta ocena była prowadzona zarówno przez ekspertów ESA, jak i przez naszych ekspertów krajowych. Potem zderzyliśmy ze sobą wyniki tej ewaluacji. Okazało się, że mieliśmy dosyć podobną opinię. na ten temat.
No i rektor, przepraszam, a NASA miała jakiś udział też w wyborze tych eksperymentów, czy w ogóle nie?
W wyborze, to znaczy tak, sama Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest współzarządzana przez NASA, więc jest taki komitet międzynarodowy, który będzie w ostateczności akceptował tą listę eksperymentów, również z pozycji bioetycznej. I tutaj no, oceniając te eksperymenty na naszym poziomie, no też musieliśmy brać pod uwagę to, czy one są wykonalne, żeby miały szansę przejść przez ten komitet międzynarodowy. To jest jeszcze przed nami. Myśmy w tej chwili już zakończyli proces po stronie polskiej, kończymy proces po stronie europejskiej i będziemy się już z tą listą i z tymi wszystkimi papierkami do tego Komitetu Międzynarodowego ubiegać, ponieważ jak to zawsze w kosmosie, bardzo dużo biurokracji jest związane z każdym lotem, a już jeśli chodzi o lot załogowy, to tutaj są bardzo restrykcyjne zasady.
Zatem można powiedzieć, że przed Pani jako project managerem bardzo wielkie wyzwania i mamy nadzieję, że sprosta Pani wszystkim tym wyzwaniom i będzie tak przygotowany projekt, że z sukcesem doktor Uznański zrealizuje wszystkie eksperymenty, chociaż wiem, że czasu to tam ma bardzo mało na poszczególne.
I mamy tyle eksperymentów, to jak wygląda sama taka organizacja tego, zaplanowanie całego procesu związanego z obecnością astronauty w przestrzeni.
No tutaj muszę powiedzieć, że bardzo mi procentuje to, że jestem absolwentem SGH. Rzeczywiście uczelnia no, od takiej strony narzędzi zarządczych przygotowała mnie do tego wyzwania, ponieważ to jest tak jak realizacja każdego innego projektu. Musimy mieć harmonogramy, musimy mieć ocenę ryzyka, musimy mieć możliwość takiego agile'owego, czyli no, inkrementalnego i dostosowywanie się do zmian. I w przypadku tego projektu mamy tyle niewiadomych, że tak naprawdę z dnia na dzień nam się zmieniają te harmonogramy.
Trzeba te ryzyka oceniać ciągle.
Aktualizować na bieżąco ryzyka, zarządzać zmianą, zarządzać konfiguracją.
Czasem
swoim, no też organizować zespół. To ja uważam, że najtrudniejszym elementem zarządzania jest zarządzanie ludźmi, emocjami, a w momencie, kiedy jest tak dużo zmian, to też tym wszystkim trzeba zarządzać. Także no i tutaj też mamy wiele wątków, bo mamy eksperymenty naukowe, mamy eksperymenty technologiczne, mamy program edukacyjny.
To jest bardzo ważne dzisiaj.
Bardzo ważne.
Mamy rok edukacji ekonomicznej 2024, więc można powiedzieć, że ten projekt jakby włączył się też częściowo w ten rok edukacji, obchody tego roku, bo to jednak łączenie się ze szkołami, co jest przewidziane i tak dalej, będzie takim dla młodych ludzi niesamowitym przeżyciem, a o to chodzi, ażeby w wyniku tego pobytu naszego kosmonauty, naszego astronauty, przepraszam, było coraz większe zainteresowanie młodych ludzi sektorem, bo to przed nimi jest ta przyszłość, jeżeli chodzi o dalszą eksplorację kosmosu.
Tak, jeśli myślimy, a myślimy poważnie na przykład o tym, żeby wrócić na Księżyc, a w przyszłości polecieć na przykład na Marsa, to już ci, którzy dzisiaj są na studiach, będą tymi, którzy będą te projekty realizować w praktyce.
Czy może nam Pani przybliżyć, jakie eksperymenty będzie wykonywał nasz astronauta na stacji kosmicznej?
To będą różne eksperymenty. Będą też eksperymenty związane z zachowaniem się i tego, w jaki sposób na psychikę człowieka wpływa pobyt, no, nie tylko w warunkach mikrograwitacji, ale też w zamkniętym pomieszczeniu otoczonym skrajnie niebezpiecznym otoczeniem, z którego nie ma ucieczki, to, że plan dnia się zupełnie zmienia. Będzie eksperyment dotyczący badania tego.
Nie, czy już jest założona ta zmiana, że planują nawet Państwo postawić astronautę takiej zmienności? Gdyby wszystko przebiegało z planem, to i tak będzie jakaś zmienność, żeby zobaczyć reakcję?
Tutaj aż tak nie wnikałam w opis tych planowanych eksperymentów. No, na moim poziomie ja widzę czas, jaki jest zarezerwowany dla astronauty na poszczególne eksperymenty, bo ten czas jest bardzo cenny. My w kosmosie zawsze mamy wszystkiego za mało. Za mało grawitacji, za mało czasu, za mało powietrza, za mało wody, za mało paliwa i tak dalej, i tak dalej. Więc
trzeba oszczędzać.
I wszystkim trzeba, tu musimy podjąć pewne decyzje, stąd właśnie ten wybór eksperymentów był poprzedzony bardzo szczegółową analizą. Nie mogliśmy sobie pozwolić na te 60 kilka, przede wszystkim właśnie ze względu na ograniczenie czasowe. Więc ja wiem, ile on czasu będzie poświęcał na poszczególne eksperymenty. To na pewno jeszcze też w trakcie prac nad opracowaniem tych eksperymentów będzie się wszystko zmieniać. Czyli no, może się okazać, że to, co było planowane, tak jak przy każdym projekcie, no plan nigdy się z realizacją nie pokrywa. Więc tutaj na pewno będzie tak samo. Będą eksperymenty biologiczne dotyczące tego, w jaki wpływ nieważkość ma na organizm człowieka. To będą badania, których będziemy w 100% właścicielem. Czyli teraz już nie musimy polegać na tym, na uprzejmości innych krajów, które się z nami podzielą, tylko możemy mieć pełen dostęp do eksperymentu i wpływać na jego realizację już tam na orbicie. Będą eksperymenty technologiczne dotyczące różnych urządzeń, które na przykład narażone są na wysoką radiację. To będzie istotne z punktu widzenia planów eksploracji na przykład Księżyca i długiego przebywania urządzeń, powiedzmy, elektronicznych w przestrzeni kosmicznej. Także naprawdę bardzo szeroki wachlarz eksperymentów. Na to też zwracaliśmy uwagę przy wyborze, żeby one były możliwie szeroko.
No i tutaj zbliżamy się do punktu dla ekonomistów najbardziej interesującego. Jakie są koszty tego wszystkiego i czy to się opłaca i jaka jest perspektywa zwrotu tych nakładów. Już wspomniała pani dyrektor o tym, że nasza składka do ESY wzrosła kilkukrotnie, więc dało to nam szansę na takie pchnięcie, taki kamień milowy do przodu, prawda, który pozwolił polskim podmiotom zaistnieć w kosmosie. Z badań i danych, które podaje ESA, wynika, że średni wzrost inwestycji jednej złotówki, powiedzmy, to jest 6-7 złotych. No to oczywiście różnie się układa, jeżeli chodzi na przykład o program Galileo, to jest jak 10 do 1, czyli jedna zainwestowana złotówka czy euro daje 10 euro zwrotu. Oczywiście przy misjach eksploracyjnych trochę mniejszy jest ten zwrot, gdzieś na poziomie 4 do 1. Tym niemniej jednak trudno w każdej innej branży czy dziedzinie spodziewać się aż takich zwrotów. Czy myśli pani, że udział nasz w tej kosmicznej eksploracji pozwoli naszej gospodarce na taki szybszy rozwój w związku z tym?
No, wartość umowy na tej konkretnej, na ten lot, to jest 65 milionów euro. Największą składową tego kosztu jest koszt wyniesienia, który jest realizowany we współpracy ze stroną amerykańską. W tej chwili tylko kilka krajów na świecie ma możliwość wykonywania lotów załogowych. I tutaj zdecydowaliśmy się na współpracę z firmą Axiom, która przy pomocy rakiety Falcon 9 i kapsuły Dragon wyniesie. To Dragon to już jest SpaceX znowu, czyli tutaj już mamy ten komponent komercyjny przestrzeni kosmicznej i tego, że tej decyzji NASA o oddaniu załogowych lotów kosmicznych na niską orbitę okołoziemską w ręce prywatne. Oprócz tego w ramach tej umowy no, finansowane jest całe wsparcie Europejskiej Agencji Kosmicznej. Byśmy sobie sami nie poradzili, po prostu, bo nie mamy tego doświadczenia i tutaj bardzo dużo korzystamy z takiego coachingu naszych partnerów europejskich. No i oczywiście cały komponent związany z finansowaniem eksperymentów, finansowaniem działań, my to nazywamy komunikacyjnych, one są głównie związane z popularyzacją. No i duży komponent edukacji. Ja jako właśnie kierownik projektu staram się nie fokusować tylko na tej części technologiczno-logistycznej, ale właśnie podkreślać zawsze to, że ta edukacja i ta popularyzacja będzie miała w najdłuższej perspektywie tak naprawdę największy wpływ na społeczeństwo I tutaj tak jak rozmawialiśmy o tym zwrocie z inwestycji, no to ja od razu mam pytanie, w jakim horyzoncie czasowym? To nie jest spekulacja.
To w różnych, nawet tak krótkoterminowo i długoterminowo i nawet myśląc o kolejnych etapach tego projektu, co byłoby kolejnym kamieniem milowym, poza tym, że wysyłamy Polaka ponownie w przestrzeń kosmiczną.
Bo tutaj jeszcze właśnie, żeby uzupełnić pytanie pana dyrektora, wspomniała pani o powrocie na Księżyc. I czy jakie pani widzi szanse właśnie dla polskiej strony, dla Polaka? Czy będzie w stanie Polska uczestniczyć w tym kolejnym etapie rozwoju podboju kosmosu? Tym bardziej, że wiemy, że to, co się dzisiaj dzieje, Mars jest tylko elementem, prawda, całego projektu Moon to Mars, tak?
Tak, rzeczywiście. No, jeśli zdecydowanie naszym mamy tutaj pełną zgodę, że nie chcemy, aby ta misja była jednorazowym wydarzeniem. Tak jak no poniekąd to jest też lekcja wyniesiona z poprzedniego lotu, który no nie miał takiej bezpośredniej kontynuacji. Tutaj chcielibyśmy w takiej dłuższej perspektywie umieścić ten lot, żeby właśnie on służył rozwojowi technologii i nauki. Właśnie między innymi z myślą o tym, że jest decyzja no w tej chwili już 36 krajów sygnatariuszy porozumienia Artemis Accords, w tym Polski, o przystąpieniu do tego programu. Celem programu jest powrót na Księżyc, ale nie taki jak był w programie Apollo, tylko taki już na stałe, że zapewnienie stałej obecności człowieka na Księżycu, czyli będziemy budować tam bazę, tam będą ludzie przebywać. To z tym wiąże się szereg problemów, które musimy rozwiązać, na przykład to, że trzeba zapewnić stały łańcuch dostaw na Księżyc. Musimy mieć kosmiczne tiry, które będą dowozić wszelkiego rodzaju dobra potrzebne do funkcjonowania na Księżycu. Będziemy budować stację kosmiczną na orbicie Księżyca. Ona się nazywa, ma już swoją nazwę, nazywa się Gateway, czyli brama, i będzie następczynią Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i stworzy podwaliny do załogowego statku kosmicznego na Marsa, ponieważ już planując tą architekturę tego programu księżycowego, mamy w perspektywie myślenie o tym, żeby wykorzystać klocki i komponenty tego programu również do tej długoterminowej misji marsjańskiej. I już mamy zidentyfikowane, to jest niesamowite, mamy zidentyfikowane już, co nam będzie potrzebne na Księżycu, jak często będą musiały tam latać statki kosmiczne, jaką będą musiały mieć ładowność, ile będzie potrzebne tlenu na przykład i wody dla nie wiem, 4 astronautów albo 6, w jaki sposób będzie zaprojektowana stacja, baza na Księżycu, w jaki sposób sobie poradzimy z radiacją, z uderzeniami tych cząsteczek z kosmosu, które z dużą prędkością w tej przestrzeni się poruszają, z wybuchami na Słońcu. A w misji marsjańskiej, no jednak 9 miesięcy podróży i nie ląduje się tak jak w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jeśli ktoś z państwa kiedyś oglądał lądowanie po 6 miesiącach na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to ten astronauta czy kosmonauta jest w zasadzie wynoszony z tego statku, bo jest tak osłabiony. A na Marsie trzeba będzie wylądować i od razu zabrać się do pracy, do budowy stacji. Więc o tym wszystkim już dyskutują specjaliści.
Czy zatem widzi pani tutaj też wyzwania nie tylko te związane z technologiami, z ogarnięciem tego od strony technologicznej, ale również zarządczej, tak jak to pani przed chwilą mówiła. No wiele jest elementów, o których trzeba przesądzić, które już są przesądzone. A co dla ekonomistów pozostaje tutaj?
Dużo gałęzi nauk ekonomicznych jest bardzo dużo. No, chociażby logistyka i transport. I to jest jeden z aspektów, który jest jako oddzielny dyskutowany.
Efektywność ekonomiczna tego wszystkiego, prawda? Bo to też...
Operacje, zarządzanie operacyjne, zarządzanie finansowe, również przepływy finansowe w czasie. W momencie, kiedy na przykład mamy w Artemis Accords 36 krajów, to jest pytanie, jak skoordynować budżety i do tego potrzebujemy armię ekonomistów. Policzenie na przykład tego zwrotu z inwestycji to w tej chwili z Głównym Urzędem Statystycznym i z Eurostatem prowadzimy rozmowy, które dla mnie otwierają jakieś zupełnie nowe drzwi do świata, o którym nie miałam pojęcia, jaką jest taka wyrafinowana statystyka już na poziomie globalnym.
Tak.
Także
tak.
Tutaj dla ekonomistów, dla prawników też, dla ekspertów od dyplomacji, no pole do popisu jest naprawdę szerokie.
Jeszcze jest ten.
Tak.
Który bez IH jest bardzo mocny.
Jeden element, o którym musimy wspomnieć, który jest bardzo ważny, bo tu na Ziemi dyskutujemy, piszemy, organizujemy konferencje, wydajemy regulacje, jak eksplorować to wszystko, ażeby to miało charakter zrównoważony, ażeby czyniąc pewne rzeczy przez człowieka, jednocześnie nie działać przeciwko człowiekowi. I to samo odnosi się do kosmosu już dzisiaj, czyli zrównoważony podbój kosmosu, zrównoważona jego eksploracja. Tu pani wspomniała o tych nieskalanych obszarach, które już, prawda, tam w kosmosie mamy i które musimy pielęgnować, ażeby zabezpieczyć dla przyszłych pokoleń też możliwość pokazywania, że tu już był człowiek i że to jest obszar, który już podlega ochronie również w kosmosie dla kolejnych pokoleń, które będą kiedyś kolejne badania i dalsze etapy realizacji niebo-ziemia, czy jak to kosmos-ziemia tych projektów realizować.
Tak, to w ramach właśnie porozumienia Artemis poprzedni rok spędziliśmy na dyskusji na temat unikania interferencji czy dekonfliktacji misji, ponieważ zidentyfikowaliśmy, że do 2030 roku 50 krajów planuje lądowanie na Księżycu. I teraz wyobraźmy sobie, że...
się przydał.
Dokładnie, zarządzanie ruchem kosmicznym i to już nie na orbicie okołoziemskiej, tylko w transporcie na Księżyc. Tutaj mieliśmy takie...
Kongestia się pojawia po prostu.
No, jeżeli na przykład chcemy wylądować załogowo na Księżycu, to ja już się nauczyłam, że statek, lądownik księżycowy niszczy wszystko w promieniu 20 km od miejsca lądowania poprzez ten wyrzut z tych silników hamujących. Teraz jak mamy takie duże zagęszczenie w jednym obszarze różnego rodzaju urządzeń naukowych różnych krajów, no to musimy wylądować w takim miejscu, żeby nikomu nie zniszczyć tego urządzenia, które już jest na przykład tam rozstawione i zbiera dane. Mamy właśnie te obszary tak zwanego dziedzictwa kulturowego, czyli lądowania, uprzednich lądowań, czy w programie Apollo, czy teraz my już mamy 5 krajów, które z sukcesem wylądowały na Księżycu i te pierwsze misje, jak ostatnio misja japońska, czy pierwsza misja amerykańska komercyjna, no, staną się pewnym dziedzictwem kulturowym i tam te obszary też trzeba będzie w jakimś porozumieniu międzynarodowym chronić. Mamy też obszary na Księżycu o dużym walorze naukowo-badawczym, gdzie znajdują się bardzo ciekawe obszary geologicznie, czy pierwiastki dokładnie, czy minerały. I też się trzeba zastanowić, w jaki sposób te obszary chronić, żeby ich na przykład nie skontaminować, żeby ich nie zanieczyścić. Więc tutaj...
A jest rola bardziej współpracy, czy takiej rywalizacji, zwłaszcza jeżeli popatrzymy na Ziemię, no to mamy tutaj różne mocarstwa, które strategicznie chcą swoją pozycję poprawić. Czy to też widać, czy jest jednak jakieś współdziałanie albo taka chęć, żeby się pewnym regulacjom podporządkować?
No to jest trudne pytanie. Natomiast rzeczywiście jest...
Pytanie, po co aż tak dużo tych misji na ten Księżyc? Co?
No, mamy traktat o pokojowym wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej z 1967 roku i to jest tak naprawdę dla nas podstawa działania i w zasadzie jedyny akt podpisany przez tak wiele krajów, w tym kraje o największych ambicjach kosmicznych, mam tu na myśli Rosję i Chinę, oprócz oczywiście Stanów Zjednoczonych, które mają te ambicje w kosmosie. Te dyskusje są zwłaszcza teraz bardzo, bardzo trudne. Natomiast no, trzeba pamiętać, że Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest jedynym na świecie przykładem takiego sukcesu we współpracy międzynarodowej,
i w terytorialnym, prawda, miejscem.
Gdzie właśnie Stany Zjednoczone i Rosja mogą się na przykład dogadać, więc jest to jakieś tam światełko w tunelu, że ten kosmos będzie łączył, a nie dzielił.
Różne zakusy, żeby wykorzystywać ten kosmos jako przewagę militarną.
No tak, rzeczywiście wojna w kosmosie to jest temat...
Wojska kosmiczna.
Mamy, tak, kilka krajów zdecydowało o utworzeniu nowego rodzaju sił zbrojnych, czyli siły kosmiczne, między innymi trzy wymienione wcześniej, czyli zarówno Stany Zjednoczone, jak i Rosja, jak i Chiny i kilka innych krajów mają już to, jako, tak jak mamy wojska lądowe, marynarkę wojenną, wojska lotnictwo, to mamy też w tej chwili w coraz większej liczbie krajów siły kosmiczne. A wynika to z tego, że po prostu nasze uzależnienie od kosmosu jest coraz większe. W życiu codziennym nie zdajemy sobie sprawy, jak jesteśmy zależni. Mapy, którymi się posługujemy, nawigacja, prognozy pogody, które sprawdzamy przed wyjściem z domu codziennie rano, usługi telekomunikacyjne, telewizja satelitarna chociażby i tak dalej, to można mnożyć się.
Mówi się, że to jest to mniej więcej 80 razy dziennie przeciętny mieszkaniec Ziemi korzysta z technologii kosmicznych, włączając w to dzieci, prawda, i starsze osoby. Czyli to jest bardzo duże uzależnienie od tego, co się dzieje w górze, że my możemy funkcjonować tu na Ziemi.
No i też współczesne konflikty zbrojne, teraz wojna w Ukrainie, pokazują właśnie to, jak bardzo dostęp do informacji satelitarnej, czy to będzie nawigacja, czy to będzie telekomunikacja, czy to będzie zobrazowanie, buduje przewagę na polu walki, taką realną, a nie wyimaginowaną. Oczywiście dla nas jest to bolesne, ponieważ chcielibyśmy, żeby pozostał idealny ten świat kosmosu i taką sferą marzycieli, no ale praktyka jest brutalna.
Muszą być realiści. Ostatnim wątkiem, bo nasz czas powoli dobiega końca, mam tutaj zapisane skafandry kosmiczne. Ten wątek chciałem poruszyć.
To jest wątek bardzo ciekawy, bo natknęłam się na artykuł na ten temat, wywiad z panią dyrektor i wiem, że pani dyrektor dużo wie na temat tego, jak ważnym elementem w tym całym projekcie kosmicznym jest dobrze zaprojektowany, nowoczesny skafandr kosmiczny.
Tak, znaczy to bardzo się zazębia z tą naszą dyskusją dotyczącą braku zasobów, ponieważ skafander kosmiczny jest dla astronauty takim jego osobistym statkiem kosmicznym, taką kamizelką ratunkową, tylko tak naprawdę my myślimy sobie o skafandrze jako takim kombinezonie, jak nie wiem, do malowania, tak, czy na przykład budowlanym. Czy jakimś mundurze, no tak, nie wiem, jak strażak ma i tak dalej.
Odzież ochronna to się nazywa.
A to nie jest tylko odzież, to jest cały system, który ma system podtrzymywania życia, ogrzewanie, gospodarkę wodną i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo skomplikowane urządzenie i dlatego nazywamy to małym statkiem kosmicznym. Zresztą on ma swój skrót EVA, Extra Vehicle Assembly, czy coś takiego. Musiałabym sprawdzić, przepraszam. Natomiast tutaj taka ciekawostka, taką ciekawostką jest też to, że swego czasu NASA ogłosiła wyjście w przestrzeń kosmiczną pierwszej załogi złożonej wyłącznie z kobiet, że na zewnątrz stacji kosmicznej wyjdzie para astronautów, będą to dwie kobiety i to będzie pierwszy całkowicie żeński skład. Ale no, nie doszło to do skutku, ponieważ okazało się, że na stacji międzynarodowej kosmicznej jest tylko jeden kombinezon przystosowany dla kobiecego ciała. Więc nawet o takich rzeczach trzeba myśleć. Zresztą jeśli chodzi o Księżyc, no to w tej chwili przygotowujemy się jako społeczność kosmiczna do lotu misji Artemis II. Już załogowej, jeszcze bez lądowania, tylko z orbitowaniem i tam na orbitę wokół księżycową poleci pierwsza kobieta i pierwszy mężczyzna, który nie będzie rasy białej.
Będzie to kolejny kamień milowy do realizacji projektu przez Księżyc na Marsa.
Księżyc na Marsa, dokładnie tak.
Bardzo dziękuję. Była to kolejna rozmowa o kosmosie w SGH. Naszym dzisiejszym gościem była dr Aleksandra Bukała, dyrektor w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej Polskiej Agencji Kosmicznej, absolwentka SGH, i pani profesor Elżbieta Marciszewska, pełnomocnik rektora SGH do spraw Akademickiej Sieci Kosmicznej, bo w takiej sieci SGH jest aktywnym członkiem.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.